Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
To jak ze szkołami jest? Czerwona strefa, żółta?
W strefach czerwonych ze względów epidemicznych Rada Ministrów postanowiła zawiesić zajęcia stacjonarne i poleciła przejście na zajęcia zdalne, zajęcia na odległość. Tak przynajmniej ma być w szkołach ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe natomiast kontynuują ten stacjonarny tryb nauczania, chyba że w którejś ze szkół coś się wydarzy związanego z epidemią i wówczas oczywiście dyrektor szkoły może wnioskować o zawieszenie przynajmniej dla części uczniów lub dla wszystkich uczniów zajęcia przy zgodzie powiatowego inspektora sanitarnego. W żółtych strefach szkoły ponadpodstawowe przechodzą na tryb tak zwany mieszany bądź hybrydowy, czyli takim, w którym połowa uczniów kontynuuje zajęcia stacjonarne, połowa przez jakiś czas zajęcia na odległość i potem zmiana. Jak dyrektor to zorganizuje, pozostawiamy już do decyzji poszczególnych dyrektorów, poszczególnych szkół. W każdej z nich jest nieco inna sytuacja lokalowa, administracyjna. Może to być na przykład tak, że część klas po prostu jest na nauczaniu na odległość, druga część na nauczaniu stacjonarnym i potem się po prostu wymieniają.
Czy są jakieś wyjątki? Czy będą się na przykład w czerwonej strefie odbywały zajęcia stacjonarne?
Będzie to mogło dotyczyć szkół artystycznych i te zajęcia gry na instrumencie, takie ćwiczenia, no trudno sobie wyobrazić, aby odbywały się wirtualnie, stąd tutaj na wniosek ministra kultury będzie taka możliwość. Podobnie będzie z zajęciami praktycznymi, zarówno tymi, które odbywają się w warsztatach, ale także w zakładach pracy u rolników. Jeżeli nie ma tam zagrożenia epidemicznego, to uczeń może powinien wręcz nadal odbywać te zajęcia przy zachowaniu tych rygorów sanitarno-epidemicznych, które w takich miejscach powinny obowiązywać. To wynika głównie z tego, że jednak tych zajęć praktycznych nie da przełożyć się na zajęcia wirtualne, zajęcia na odległość. Przynajmniej większość z nich powinna być manualnie wykonana przez uczniów i trudno tu znaleźć jakieś inne możliwości zastępcze.
Premier zapowiedział, że będą wprowadzane zmiany programowe, bo nie da się w 100% jeden do jednego przenieść zajęć stacjonarnych na zajęcia wirtualne.
Mówiłem już o tym wielokrotnie i rzeczywiście teraz trzeba będzie chyba to zrobić, ponieważ zapowiada się, że ta przerwa w stacjonarnej nauce będzie trwała chyba jednak nieco dłużej. W momencie, kiedy rozpoczynaliśmy rok szkolny, wydawało się, że zawieszenie zajęć stacjonarnych będzie krótkotrwałe, tyle ile będzie potrzebnych na kwarantannę. I wtedy wydawało się, że żadne zmiany programowe nie będą potrzebne. Przy jednak dłuższym zawieszeniu dotychczasowe doświadczenia z wiosny, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy pokazały, że to kształcenie na odległość ma duże mankamenty, także psychologiczne, społeczne. Duża część uczniów wypada trochę z takiego obiegu społecznego, przestaje nawiązywać łatwo kontakty z rówieśnikami, ale i także ma kłopoty z opanowaniem tego materiału, który normalnie na lekcjach był przerabiany przez nauczycieli. Stąd uznaliśmy, że warto będzie ograniczyć zakres materiału, który będzie realizowany w trakcie nauczania zdalnego. Przygotowujemy się do tego, aczkolwiek operacja nie jest łatwa. Muszę przypomnieć, że w szkołach podstawowych nowa podstawa programowa weszła zaledwie 2-3 lata temu. Weszła ona już do szkół średnich, więc będziemy tu musieli operować i na tak zwanym starej podstawie programowej, tej, która obowiązuje już kilkanaście lat, oraz do tej, która dopiero rok temu weszła do szkół średnich.
To na czym te zmiany będą polegały?
W tej chwili poleciliśmy ekspertom, którzy pracowali nad podstawami programowymi, aby przyjrzeli się podstawą w poszczególnych klasach, zastanowili się z jakich przedmiotów, jakie zajęcia bez większej szkody dla rozwoju młodego człowieka można byłoby w tym najbliższym czasie, przez te najbliższe kilka miesięcy nie realizować. To oczywiście, jeżeli taka decyzja zostanie ostatecznie zrealizowana, będzie miało także przełożenie na zakres materiału, który będzie potrzebny do egzaminu, czy to maturalnego, a jeżeli w przyszłości byłyby zawieszone także zajęcia w szkołach podstawowych, musiałoby się to także odbić na zakresie materiału do egzaminu ósmoklasisty.
Kwestia związana ze szkołami podstawowymi. Czy fakt, że nadal będą te zajęcia stacjonarne, nie wynika z tego, że jest mało pieniędzy, bo przecież dzieciaki, te młodsze, muszą chodzić do szkoły, bo rodzice muszą chodzić do pracy. Gdybyśmy je zostawili w domu, to musielibyśmy zapewnić rodzicom pieniądze na utrzymanie.
Psychologowie, pedagodzy wyraźnie wskazują na to, że dzieci młodsze jeszcze bardziej odczuwają mankamenty kształcenia na odległość. Częściowo wynika to z tego, że słabiej opanowali komputer, programy komputerowe, no ale też ze względu na ich rozwój emocjonalny, społeczny. Te najmniejsze dzieci chyba miały najwięcej szkód z powodu tego kształcenia na odległość i choćby z tego powodu warto maksymalnie długo zachować kształcenie stacjonarne dla dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych i mieć otwarte przedszkola. Jest to także pewien aspekt ekonomiczny, o którym Pan wspomniał, ale raczej te elementy związane z rozwojem dziecka są tutaj najważniejsze. Stąd będziemy starali się jak najdłużej przedłużyć funkcjonowanie szkół podstawowych, zwłaszcza tych klas młodszych, w trybie stacjonarnym.
Po raz ostatni rozmawiamy, jak Pan pełni funkcję ministra, bo dzisiaj Pan poseł Czarnek odbierze nominację, w związku z tym nastąpi zmiana, powstanie nowe Ministerstwo Nauki i Edukacji. Komentarz?
Życzę Panu ministrowi powodzenia. Resort połączony nie jest resortem łatwym. To są na razie dwa odrębne systemy prawne, a epidemia powoduje, że jeszcze trudniej będzie zarządzać tymi dziedzinami naszego życia publicznego. Mam nadzieję, że to zarządzanie będzie efektywne, dobre dla uczniów, nauczycieli i rodziców i przyniesie dobre efekty.
Czy zostaje pan w ministerstwie?
To już proszę zostawić panu ministrowi, panu premierowi, aby mogli o tym oficjalnie informować.
Ale rozmowy pewnie się jakieś odbyły.
No zawsze toczą się rozmowy, a z panem przyszłym ministrem już rozmawiałem, to dlatego między innymi trafiłem na kwarantannę, ponieważ mieliśmy 2 czy 3 dni przed wykryciem u niego choroby rozmowy i stąd moja kwarantanna.
Jakby pan skomentował fakt wyrzucenia gnoju pod domami 3 posłów Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem nietolerancji dla zdrajców polskiej wsi?
Każde działanie w sferze publicznej wiąże się z niebezpieczeństwem tego, że jacyś wyborcy będą niezadowoleni z naszych działań. Natomiast protest przeciwko jakimkolwiek głosowaniom też ma pewne ograniczenia i ten przykład, który pan tutaj podał, moim zdaniem po prostu powinien podlegać pod już działania administracyjne i represyjne. I ci, którzy to zrobili, po pierwsze powinni teraz sami oczyścić posesję, chodnik czy ulicę, na której wyrzucili odpady. Po drugie pokazuje, że no, próbują stosować bardzo, bardzo radykalne metody. Mam nadzieję, że większość Polaków nie toleruje tego typu metod.
Ale to pokazuje, że skala niezadowolenia jest duża, skoro dochodzi do takiej eskalacji działań.
Ta ustawa wywołała także dużą dyskusję wewnątrz klubu Prawa i Sprawiedliwości. Była grupa posłów, która zagłosowała przecież inaczej. Większość jednak zachowała się lojalnie wobec partii, aczkolwiek ta ustawa nadal budzi ogromne emocje. Z tego co pamiętam, w Senacie doszło do poprawek, które konsumują przynajmniej część postulatów środowisk rolniczych, ale jak widać, ta ustawa nadal budzi duże, skrajne emocje.
A co z tymi posłami, którzy byli zawieszeni? Mówiło się, że zostaną ukarani, czy po tych złagodzeniach samej ustawy już kar nie będzie?
Jeszcze są głosowania w Sejmie po raz drugi, bo ustawa po poprawkach senackich wraca do Sejmu i pewnie także od postawy tych posłów przy kolejnych głosowaniach będzie sporo zależała. Oraz będzie to zależało od tego, jak się zachowują ci posłowie w tych ostatnich tygodniach. Ci posłowie, którzy deklarują dalszą chęć pracy w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że po prostu za jakiś czas wrócą z powrotem do klubu. Natomiast jak widzę, część posłów próbuje w tej chwili szukać już nowej drogi.
Dziękuję za rozmowę i czekamy na wiadomość, czy nadal będzie pan kierował resortem edukacji. A jak sam pan wskazywał, wszystko zależy od nowego ministra i od premiera.
Tak jest. Przede wszystkim chciałbym, żeby epidemia zelżała, żebyśmy mogli wrócić do w pełni normalnego życia, żeby szkoły mogły funkcjonować w trybie stacjonarnym i to jest najważniejsze. A mam nadzieję, że nowy minister będzie dobrze sobie radził z kierowaniem połączonym resortu.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.